Rozpoczynamy wiadomości w Radiu Maryja. Karanie za przestępstwo obrazy uczuć religijnych jest zgodne z ustawą zasadniczą, tak orzekł we wtorek Trybunał Konstytucyjny. Tym samym odrzucił skargę skandalistki Doroty Rabczewskiej, skazanej prawomocnie za takie przestępstwo na 5 000 zł grzywny. Doda użyła obraźliwych zwrotów w stosunku do autorów Biblii. Podstawą wyroku był artykuł 196 kodeksu karnego, dotyczący karania za obrazę uczuć religijnych. Doda podnosiła, że przepis ten uniemożliwia swobodne wyrażanie poglądów. Trybunał Konstytucyjny uznał jednak, że krytyka przedmiotu czci religijnej jest dopuszczalna tylko wtedy, gdy jest pozbawiona ocen znieważających, obelżywych czy poniżających. Z orzeczenia Trybunału zadowolenia nie ukrywał poseł Wojciech Szarama, przedstawiciel Sejmu.
Wyraźnie należy rozróżnić krytykę od znieważania, od obrażania. Więc krytyka, tak, to znaczy, że jest wolność słowa i ta wolność słowa nie jest zagrożona. Natomiast nie dla obrażania, dla znieważania, dlatego że tutaj wchodzimy w sferę wolności innych osób. Jeśli chcemy żyć w wolnym, demokratycznym państwie, to musimy poszanować poglądy wszystkich ludzi, zarówno tych niewierzących, jak i również tych wierzących, którzy bardzo często znajdują się w trudnej sytuacji, kiedy poddawana jest krytyce cała działalność Kościoła.
W przeszłości sądy wydawały kontrowersyjne wyroki w sprawach dotyczących znieważenia uczuć religijnych. Zadeklarowany satanista Adam Darski, pseudonim Nergal, został uniewinniony od zarzutu podarcia Biblii na zamkniętym koncercie. Prezydent Andrzej Duda podpisał we wtorek tak zwaną ustawę antysmogową. Nowela Prawa Ochrony Środowiska daje lokalnym władzom prawo wprowadzania na konkretnym terenie norm emisji dla instalacji spalania paliw. Ma to przyczynić się do ograniczenia emisji szkodliwych substancji. Ustawa daje także szansę rozwojowi nowoczesnych technologii w górnictwie. Poseł Andrzej Adamczyk powiedział, że prezydent Andrzej Duda jest prezydentem wszystkich Polaków, a ta ustawa to efekt starań Platformy Obywatelskiej. Nie jest ona w pełni dopracowana, przyznał wiceszef Sejmowej Komisji Infrastruktury.
Dajemy samorządom prawa do tego, żeby zakazać ogrzewania piecami, w których spala się węgiel. Na przykład, tak? Bo jest jeden z zapisów tej ustawy, tak mówi. Ale samorządy powinny również, decyzją ustawodawcy, na samorządy powinny być także nałożone obowiązki. A co samorząd powinien zrobić? A przede wszystkim zdiagnozować źródła emisji. A kolejny, to nie może być tak, że w ustawie nie zapisano obowiązku nakładanego na tego, który zakazuje, obowiązku wsparcia tych najbiedniejszych ludzi, którzy będą mieli wyłączone na przykład piece węglowe i będą musieli swoje mieszkanie ogrzewać innym medium, na przykład energią elektryczną czy gazem.
Prezydent Andrzej Duda przed podpisaniem ustawy odbył szereg konsultacji z ekspertami, samorządowcami i organizacjami społecznymi. Solidarność zainaugurowała kolejną odsłonę akcji Sprawdzam Polityka. Ma ona na celu rozliczanie posłów i senatorów przed wyborami parlamentarnymi z ich aktywności w Sejmie i Senacie. Przewodniczący Solidarności Piotr Duda mówił na konferencji prasowej w Katowicach, że warto skonfrontować to, co politycy mówią dziś w kampanii, z tym, co robili przez ostatnie dwie kadencje. Jako przykład wskazał na premier Ewę Kopacz.
W poszczególnych regionach także będziemy robić akcje promocyjne, nie tylko poprzez panią premierową Kopacz, ale także w poszczególnych regionach są też politycy, posłowie, którzy zachowywali się, że tak powiem, nikczemnie w stosunku do pracowników, są znani w swoim regionie, dlatego też poszczególne regiony przygotowują wizerunek poszczególnych posłów w swoich regionach, ale głównym na kraj, osobą, którą nam wypromują tą stronę, jest pani premierowa Kopacz. Będziemy się starali, aby tą akcja szła drogą internetową, ale także i radiową, i telewizyjną.
Informacje o posłach i senatorach można znaleźć na stronie www.sprawdzampolityka.pl po kliknięciu Wybory 2015. W wyborach parlamentarnych 25 października o fotel posła lub senatora ubiega się ponad 8 tysięcy osób, wśród nich aż 450 dotychczasowych parlamentarzystów. Podwyżki pensji i poprawy warunków pracy domagają się pracownicy Inspekcji Weterynaryjnej, którzy protestowali we wtorek w Warszawie przed Urzędem Rady Ministrów. Petycje z postulatami złożyli w kancelarii premiera oraz resorcie rolnictwa. Związkowcy ostrzegają, że ich odrzucenie przez stronę rządową doprowadzi do eskalacji protestu oraz do ogromnych strat w zakresie eksportu produktów zwierzęcych. Szef sekcji krajowej pracowników weterynarii Solidarności, Lech Rybarczyk, mówi, że trwa pauperyzacja zawodu lekarza weterynarii.
Od 2009 roku nie otrzymywaliśmy żadnych podwyżek w związku z zamrożeniem tzw. kwoty bazowej, a więc podstawy, która mogła dać możliwość regularnego wzrostu płac. W tej chwili w środowisku osiągnęliśmy bardzo niskie dochody, szczególnie dotyczy to grup pracowników młodszych. Występowaliśmy do rządu Rzeczypospolitej, ale w związku z tym, że dotychczas nie osiągnęliśmy oczekiwanych rezultatów, jesteśmy zmuszeni do takiego zaprezentowania swoich postulatów.
Ministerstwo Rolnictwa poinformowało, że w budżecie na przyszły rok na podwyżki dla inspektorów przewidziano ponad 6 milionów złotych. Resort zastrzega jednak, że ostateczna decyzja w tej sprawie będzie należała do właściwego wojewody. W stolicy we wtorek protestowali także opiekunowie dzieci niepełnosprawnych. Przyznają, że chcieli w ten sposób pokazać swój sprzeciw wobec bezczynności rządu PO-PSL w obliczu ich postulatów. Najpierw opiekunowie manifestowali przed Pałacem Prezydenckim, a następnie spotkali się z Wojciechem Kolarskim, podsekretarzem stanu w Kancelarii Prezydenta. W ciągu najbliższych 2 tygodni ma dojść do rozmów z Andrzejem Dudą. Podczas spotkania rodzice chcą przedstawić prezydentowi swoją sytuację. Iwona Hartwich, prezes Stowarzyszenia Mam Przyszłość, zwraca uwagę, że podniesienie zasiłku pielęgnacyjnego to nie jedyna niespełniona obietnica rządzących.
Bariery architektoniczne, tak żeby ta pomoc była realna, a nie teraz jak się mówi, że MOPS-e fundują do 95% jakiegoś programu, ale faktycznie wygląda to tak, że tak naprawdę w styczniu już nie ma tych pieniędzy. Miał być podniesiony limit pampersów, bo dzisiaj w Polsce niepełnosprawne dziecko ma limit pampersów 2 na dobę. Szerszy dostęp do rehabilitacji, wyjazdy na turnusy, bo w tej chwili po prostu nasze dzieci na te turnusy nie jeżdżą, dlatego że rodziców zwyczajnie na nie nie stać, a MOPS nie dopłaca odpowiednich środków. To również subwencja, która ma trafić bezpośrednio do szkół na dziecko niepełnosprawne.
Pod koniec września w Brukseli odbył się europejski protest osób niepełnosprawnych. Opiekunowie złożyli w Parlamencie Europejskim petycję. Oczekują na decyzję urzędników w sprawie nadania biegu dokumentowi. Rząd na wyjazdowym posiedzeniu w Bydgoszczy przyjął uchwałę w sprawie ustanowienia Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. W latach 2016-20 program będą wspólnie realizować Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Resort Kultury. Koszt to 435 milionów złotych. Celem programu jest upowszechnianie edukacji czytelniczej i medialnej oraz wzrost czytelnictwa uczniów. Dlatego wśród działań przewidzianych w programie jest zakup nowości wydawniczych oraz modernizacja bibliotek szkolnych i pedagogicznych. Poseł Sławomir Kłosowski, były wiceminister edukacji, podkreśla, że zaangażowanie rządu w takie przedsięwzięcie wskazuje na kompletną nieznajomość priorytetów i potrzeb polskiej szkoły.
Biorąc pod uwagę to, jak wiele niedostatków towarzyszy polskiej szkole, podstawowa skala niedożywienia polskich dzieci w szkołach. Druga kwestia to jest sprawa dotycząca gabinetów opieki przedmedycznej czy medycznych na terenie szkół. Gabinety stomatologiczne to są w tej chwili te problemy kardynalne, na które ja już nie mówię 150 milionów złotych, tylko każdy grosz jest ważny, żeby na tą działalność przeznaczyć środki finansowe. Jeżeli ktoś zaczyna od czytelnictwa, wiedząc lub nie wiedząc, że w polskiej szkole są niestety dzieci niedożywione, to świadczy o tym, że kompletnie stracił kontakt z rzeczywistością.
Również Rzecznik Praw Dziecka zwraca uwagę na ważniejszy problem. Wskazuje, że w Polsce mamy do czynienia z epidemią próchnicy u dzieci. Zepsute zęby ma ponad 85% sześciolatków i 95% osiemnastolatków. Ojciec Święty Franciszek w drugim dniu synodu poświęconego rodzinie wezwał kapłanów, by kierowali się przede wszystkim miłosierdziem, a nie surowością. Apel ten skierował podczas porannej mszy świętej w domu świętej Marty. Tam, gdzie jest Pan, jest miłosierdzie, powiedział w homilii. Przedwczoraj ksiądz kardynał Peter Erdo, relator generalny w relacji wprowadzającej, powiedział, że spojrzenie Jezusa na rzeczywistość rodziny, które mamy naśladować podczas pracy synodu, nie jest spojrzeniem socjologa. Ksiądz kardynał podkreślił, że nierozerwalność małżeńska to dar, a nie ciężar i obowiązek. Scharakteryzował powołanie rodziny do bycia żywym obrazem Trójcy Świętej, szczególnie poprzez życie w komunii, wzajemne obdarowywanie się i przyjmowanie siebie, co w sposób konieczny czyni miłość płodną. Ksiądz biskup Jan Wątroba, który uczestniczy w synodzie, przytoczył apel Ojca Świętego Franciszka do księży biskupów zebranych w Watykanie.
Ojciec Święty zaapelował do wszystkich ojców synodalnych o apostolską odwagę, o ewangeliczną pokorę i o ufną modlitwę. I te trzy punkty rozwinął w swoim przemówieniu, apelując do uczestników, nie tylko do ojców, także do audytorów, do konsultorów, właśnie o taką postawę odważną, która cechowała apostoł, o pokorę. Pokorze poświęcił dość dużo miejsca, pokorze w wypowiedzi, w postawach, w podejściu do tematu, nad którym pochyla się synod, ale też o ufną modlitwę. Oczywiście nie byłby sobą, gdyby też nie wspomniał o miłosierdziu. Miłosierne spojrzenie na tych, którzy tego miłosierdzia szczególnie potrzebują.
Jacek Pulikowski, który wraz z żoną są audytorami z Polski, powiedział, że synod ma umocnić powołanie rodziny.
Nie wydarzy się w Kościele to, że Kościół ogłosi, że grzech nie jest grzechem, albo że sakramentalność małżeństwa nie jest ważna, albo że małżeństwo może być inne niż prawdziwe małżeństwo między mężczyzną i kobietą. Prawda? Takich zmian nie będzie, natomiast na pewno czasy domagają się tego, by objąć troską ludzi bardziej niż kiedykolwiek pogubionych, ale po to, żeby ich wydobyć z grzechu, a nie po to, żeby ten grzech pobłogosławić.
Pracom synodalnym będzie towarzyszyła nieustanna modlitwa w bazylice Santa Maria Maggiore. Tam też zostaną wystawione relikwie świętej Teresy od Dzieciątka Jezus, jej błogosławionych rodziców Zeli i Ludwika Martin. 18 października zostaną oni kanonizowani. Synod zakończy się 25 października. W Parlamencie Europejskim w Strasburgu we wtorek odbyła się debata podsumowująca szczyt Rady Europejskiej, który był poświęcony problemowi uchodźców. Przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk mówił, że na świecie narasta zjadliwa krytyka pod adresem Unii Europejskiej za reakcję w obliczu tego kryzysu. Europoseł Ryszard Legutko podkreślał, że działania podejmowane przez Radę i Komisję Europejską są niewystarczające.
To jest marna namiastka, a nie rozwiązanie problemu. Jak zwykle wysłuchaliśmy wiązki gróźb i inwektyw pod adresem tych, którzy mają inne zdanie. Aspekty polityczne mieszają się tutaj z aspektami humanitarnymi. Komisarz Timmermans swego czasu stwierdził wręcz, że zaproponowane kwoty w zakresie relokacji uchodźców są dobre dla naszych dusz. To zdumiewające, że takie słowa padły na tej sali. Mamy tu do czynienia z elementami szantażu i europejskiej kazuistyki.
Głos w dyskusji zabrał także europoseł Zdzisław Krasnodębski, który zaznaczył, że trzeba zwalczać nie symptomy, a przyczyny tej tragedii.
Sytuacja w obozach dla uchodźców poza Unią jest dramatyczna i to tam powinna być skierowana największa pomoc humanitarna. Dobrze, że to wreszcie zrozumieliśmy. Trzeba też myśleć o tym, jak zwalczać nie symptomy, ale przyczyny tej tragedii. A to wymaga zupełnie innej polityki, być może łącznie z zaangażowaniem militarnym. Na pewno jednak nie rozwiążemy problemu, otwierając dla każdego uchodźcy, nielegalnego emigranta zewnętrzne granice Unii, powiększając chaos. Dzisiaj nawet Niemcy zrozumieli, że ich możliwości są ograniczone i powoli wraca im poczucie rzeczywistości.
Polska decyzją rządu PO-PSL ma przyjąć ponad 7 tysięcy uchodźców. Tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja.